zaczęły powstawać pierwsze społeczności energetyczne, gdyż w czasach kryzysu obywatele i obywatelki państw zachodnich samoorganizowali się, tworzyli zrzeszenia w celu prowadzenia inwestycji na własną rękę, inwestowania w odnawialne źródła energii w celu uzyskania niezależności energetycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez obniżenie cen energii.
Czy jest jakaś definicja społeczności energetycznej?
Społeczności energetyczne zostały w ostatnich latach zdefiniowane na gruncie prawa unijnego. Co ciekawe, polskie koncepcje społeczności energetycznych, tutaj mówię o tych klastrach energii oraz spółdzielniach energetycznych, one powstały przed wejściem w życie tych dyrektyw unijnych, tak, już w 2016 roku, więc Polska w tym zakresie wyprzedziła ustawodawcę unijnego, jednak klastry energii i spółdzielnie energetyczne zawsze miały problem, aby się dostosować do tego prawa unijnego. W tym celu polski ustawodawca opracował już trzecią koncepcję społeczności energetycznej, czyli tak zwaną obywatelską społeczność energetyczną. Przepisy ją określające weszły w życie 24 sierpnia bieżącego roku.
Czy to wpłynęło na intensywność tworzenia takich społeczności? Ile ich jest w ogóle w Polsce? Ile ich może powstać?
Będę mówił o spółdzielniach energetycznych. Spółdzielnie energetyczne mogą powstawać zgodnie z ustawą OZE na terenach miejsko-wiejskich albo wiejskich, czyli gmina miejska Kraków no jest wykluczona, no nie może powstać na jej terenie spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy OZE. Jednak spółdzielnie energetyczne w ostatnich latach się cieszą większą popularnością ze względu na system net meteringu, czyli tak zwany system opustów, który uatrakcyjnia to rozwiązanie w oczach odbiorców, gdyż sieć elektroenergetyczna jest traktowana jako swoisty magazyn energii elektrycznej, wirtualny magazyn energii elektrycznej. To rozwiązanie znamy właśnie z tego systemu dla indywidualnych prosumentów, który obowiązywał do 1 kwietnia 2022 roku. Obecnie takich spółdzielni energetycznych zarejestrowanych w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonych przez dyrektora generalnego KOWR-u jest około 40
ich w całej Polsce.
Ich łączna moc zainstalowana wynosi 8 MW. Nie jest to dużo, jak patrzymy na cały system elektroenergetyczny. Jednakże no, te spółdzielnie energetyczne są koncepcjami nowymi. Powinny one być właśnie w założeniu zakładane przez podmioty, które dotychczas nie były profesjonalnymi uczestnikami na rynku energii. Widzimy, że głównie spółdzielnie energetyczne są zakładane przez podmioty prawne, które współdziałają z gminą. I tutaj właśnie widzimy, że te gminy, czyli w tym rozumieniu gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie, ich rola w społecznościach energetycznych, w spółdzielniach energetycznych jest bardzo ważna, gdyż one oferują wsparcie administracyjne, trochę know-how i legitymizują całe to przedsięwzięcie. Mamy również klastry energii. Klastry energii jest to właśnie też koncepcja społeczności energetycznych, ale klastry energii w ogóle nie, tak naprawdę nie odpowiadają dyrektywom unijnym, gdyż nie mają one osobowości prawnej. One są po prostu takim cywilno prawnym porozumieniem, czyli umową, gdzie wszyscy, że tak powiem, strony tej umowy umawiają się na to, że działają w klastrze energii, prowadzą inwestycje odnawialne źródła energii i oni są reprezentowani przez tak zwanego koordynatora klastra energii, który zazwyczaj ma koncesję na obrót energią elektryczną w celu, żeby ta energia właśnie była rozprowadzana wewnątrz tego klastra energii. No i obecnie klastr energii również był wielokrotnie nowelizowany. Obecnie istnieje nieobowiązkowy rejestr klastrów energii. W tym rejestrze z tego, co wiem, jest zarejestrowane 7 klastrów energii. Zarejestrowane klastry energii mogą uzyskać system wsparcia. Czyli to jest tak zwane zwolnienie z różnych opłat, np. z opłaty OZE, obniżenie opłat dystrybucyjnych, jeżeli oczywiście one będą wypełniały szereg wymogów zdefiniowanych na gruncie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Co powinnam zrobić, gdybym chciała założyć z moimi sąsiadami taką spółdzielnię energetyczną?
W gminie miejskiej Kraków, chociaż spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy o OZE nie mogą zostać założone, to istnieje jeszcze jedna opcja, co te obywatelskie społeczności energetyczne. Obywatelska społeczność energetyczna może mieć różne formy organizacyjno-prawne i jednym z nich jest właśnie ta spółdzielnia. Czyli możemy sobie wyobrazić, że spółdzielnia mieszkaniowa albo spółdzielnia działająca gdzieś na obrzeżach gminy miejskiej Kraków uzyskuje status obywatelskiej społeczności energetycznej. No i taka obywatelska społeczność energetyczna, ona na ten moment nie ma przewidzianego systemu wsparcia, czyli nie ma takiego systemu opustów jak przy spółdzielni energetycznej albo tego systemu, czasowego systemu wsparcia, jaki jest dla klastra energii. Więc na razie, że tak powiem, nie ma zachęt legislacyjnych, żeby taką obywatelską społeczność energetyczną założyć. Co więcej, obywatelska społeczność energetyczna, ona może się dzielić energią. Dzielenie się energią, tak zwany energy sharing, jest to zupełnie nowa usługa, a może działalność tak naprawdę na rynku energii elektrycznej. Nie została zdefiniowana na gruncie prawa polskiego. Została ona jedynie wspomniana pobieżnie w definicji obywatelskiej społeczności energetycznej. No i ten energy sharing, on byłby taką atrakcyjną działalnością dla tej obywatelskiej społeczności, czymś unikatowym, co by zachęcało obywateli, obywatelki do zakładania takich obywatelskich społeczności energetycznych. No ale polski ustawodawca no, nie zdefiniował tej działalności jeszcze.
Czyli innymi słowy, nie opłaca mi się stworzenie spółdzielni energetycznej.
Czy pani się to opłaca, czy nie, to przede wszystkim powinny zostać przeprowadzone koncepcje oraz różne, że tak powiem, działania. Na terenie Polski widzimy, że są spółdzielnie energetyczne, które działają, opłacają się, one działają na terenach gmin wiejskich, miejskich, ale też mamy spółdzielnie mieszkaniowe w miastach, które właśnie prowadzą inwestycje w celu obniżenia rachunków za prąd. W Krakowie mamy przykład takiej spółdzielni mieszkaniowej, która dąży do uzyskania statusu obywatelskiej społeczności energetycznej. Jest to spółdzielnia w Czyżynach. Ona prowadzi od lat szereg inwestycji odnawialne właśnie źródła energii, to są w mikroinstalacje fotowoltaiczne, również prowadzi inwestycje w zakresie efektywności energetycznej, więc da się, więc tak, spółdzielnie mogą być opłacalne, jednak, że no, nie mają jeszcze wsparcia ustawowczego, ale to się musi zmienić, bo unijna legislacja wymaga od państw członkowskich, czyli Polski również, aby opracowały takie regulacje, takie środowisko regulacyjno-ekonomiczne, aby wspierać obywateli i obywatelki. Ponadto wykluczenie tak naprawdę mieszkańców, mieszkanek z uczestnictwa w społecznościach energetycznych jest sprzeczne z dyrektywą RED2 czy IMD.
Słyszał pan o tym, aby prowadzono pracę w kierunku wprowadzenia takich właśnie przepisów, które będą zachęcać i ułatwiać zakładanie tego typu spółdzielni?
Są przeprowadzone wstępne analizy, jednakże nie został żaden opublikowany jak dotąd projekt nowelizacji prawa energetycznego czy ustawy OZE w zakresie społeczności energetycznych. Wiemy, że społeczności energetyczne, energetyka obywatelska była na ustach wszystkich polityków i polityczek z każdej opcji politycznej podczas kampanii wyborczej. No i czekamy teraz, żeby te obietnice zostały spełnione. Myślę, że rzeczywiście kolejne kroki zostaną podjęte przez stronę rządową, gdyż rząd widzi, że społeczności energetyczne mogą być podstawą transformacji energetycznej, gdyż one angażują obywateli i obywatelki w tą transformację, a żadna zmiana się nie odbędzie bez zaangażowania dołów.
Jakimi danymi trzeba dysponować, aby zdać sobie sprawę z tego, że działanie w kierunku założenia wspólnoty energetycznej będzie opłacalne lub nie? Co musimy wiedzieć?
Rachunki za prąd, dobowe zużycie energii. Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy mamy instalację OZE, czy nie mamy, czy możemy właśnie w takiej instalacji OZE uczestniczyć i jakie są koszty wybudowania takiej instalacji oraz eksploatacji, ponieważ instalacja OZE, tak jak każde narzędzie, urządzenie techniczne, ono ma swoje problemy, może się zużywać. Również jest bardzo ważne również sprawdzenie wskaźników efektywności energetycznej. Zgodnie znowu dyrektywą unijną, to jest dyrektywa EED, czyli Energy Efficiency Directive, mamy w zasadach właśnie, że Energy Efficiency First, czyli ta zasada sprawia, że efektywność energetyczna jest bardzo ważna właśnie wskaźnikiem przy inwestycjach odnawialne źródła energii, ale też i nie tylko przy każdej zrównoważonej inwestycji. Należy więc o tym również pamiętać.
Czy w Krakowie trwają jakieś prace, które będą zachęcać do zakładania tego typu inicjatyw?
Obecnie w Krakowie trwają prace nad koncepcjami społeczności energetycznych, są to właśnie jako diagnozy oraz modele funkcjonowania takiej społeczności energetycznej, czy to w formie klaster energii, czy to obywatelskiej społeczności energetycznej, na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej.
W jaki sposób miasto, czyli Kraków, może wspierać tego typu inicjatywy?
Poprzez organizowanie warsztatów, które by podnosiły świadomość mieszkańców i mieszkanek na temat społeczności energetycznych, również mogłoby być swoistą platformą współpracy między operatorem sieci dystrybucyjnej, czyli Tauron Dystrybucja, a mieszkańcami i mieszkankami. Kraków jako miasto mogłoby zorganizować taki punkt doradczy właśnie w zakresie energetyki obywatelskiej, czy zwalczania ubóstwa energetycznego miejskiego, czy poprawy jakości powietrza w Krakowie, ponieważ dalej rzeczywiście to jest z względu na gminę ościenne wyzwanie w pewnym sensie. Więc żeby takie właśnie zrównoważone inwestycje były prowadzone przez mieszkańców, potrzebny jest taki punkt w polityce unijnej nazywany jako one-stop shop, czyli w tym one-stop shopie, w tym punkcie jest doradca w zakresie inwestycji, założenia takiej społeczności energetycznej, może skąd pozyskać finansowanie. Pozyskanie finansowania jest zawsze ważne przy założeniu społeczności energetycznej, zwłaszcza w okresie dziecięcym takiej społeczności.